Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są dzisiaj lekarze. Pan dr Leszek Borkowski, farmakolog, kliniczny prezes Fundacji Razem w Chorobie. Szczęść Boże.
Proszę.
I pan dr Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże państwu.
No to jak lekarze w studio, no to o zdrowiu będziemy mówić. Może dobrze się składa, bo jestem nieco przeziębiony, ale chcemy to potraktować znacznie poważniej też i kompleksowo, bo temat rozmów zdrowie a bezpieczeństwo narodowe. A zatem chcemy pokazać, że zdrowie jest elementem bezpieczeństwa narodowego i w zasadzie to A moglibyśmy zastąpić zdrowie to bezpieczeństwo narodowe. Niedawno w Warszawie odbyła się debata poświęcona właśnie temu zagadnieniu, dosłownie 5 grudnia, więc kilka dni temu. Pan Michał Sutkowski, pan doktor także w tej debacie uczestniczył. Za chwilę zobaczymy materiał, więc może proponuję, byśmy od niego, proszę państwa, wyszli, a później porozmawiamy na tematy, które dotykają nas wszystkich, tematy związane ze zdrowiem.
Okazuje się, że w wielu krajach świata zdrowie widzi się jako część bezpieczeństwa państwa. Czyli przyjmuje się takie założenie, no, że jeśli społeczeństwo nie jest zdrowe, to pojawią się problemy i w obronności, i w gospodarce, i w rozwoju państwa takim długofalowym, czyli właściwie w każdej dziedzinie. Czyli wychodzimy od zdrowia jako takiego wręcz jądra problemu bezpieczeństwa. Tak już kiedyś było. W średniowieczu traktowano zdrowie jako fundamentalną sprawę bezpieczeństwa, no bo można było mieć armaty, jakieś obwarowania miasta, no ale jeżeli przychodziła epidemia, to się okazało, że jest problem. Trochę tak jest dzisiaj. Oczywiście to nie jest problem takiej prostej epidemii zazwyczaj, chociaż czasami też, ale problem powstaje wtedy, kiedy zastanawiamy się, jak by wyglądało nasze społeczeństwo, gdyby na przykład ludzie mieli większy dostęp do służby zdrowia, gdyby dłużej mogli pracować, bo z badań wynika, że chcieliby pracować. Czyli krótko mówiąc, zdrowie staje się tematem nie tylko dla ekspertów, nie tylko dla lekarzy, nie dla Ministerstwa Zdrowia, ale znacznie szerszym tematem z zakresu bezpieczeństwa państwa.
Tą problematykę dobrze znamy. Myślę, że ja ją przedstawiłem tutaj już jako problematykę, która jest rozwijana przez nas urząd, a poza tym chcę powiedzieć, że to jest tylko minister zdrowia, to jest tylko jeden z elementów. Odchodzimy od sektorowości w polityce. Działamy wspólnie z innymi resortami. Ja się zajmuję akurat zdrowiem publicznym i muszę powiedzieć, że na przykład Rada Zdrowia Publicznego, która powstała w Polsce w tym roku, bardzo ważne ciało, które jest implikacją ustawy o zdrowiu publicznym, jest zarządzana nie przez ministra zdrowia. Szefem jest jej sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, czyli wychodzimy poza resort i to jest najważniejsze. Zdrowia nie da się robić tylko w resorcie zdrowia. To jest edukacja, to jest nauka, to jest rodzina, no de facto wszystkie resorty. Jesteśmy zdeterminowani. Przede wszystkim trzeba ją dobrze zdefiniować. Oczywiście wiemy, co ma być na końcu drogi. Na końcu drogi jest zdrowe, dobrze wyedukowane społeczeństwo. Tak, zdrowie, edukacja. To znowu jest to samo. To jest praktycznie synonim w tej chwili.
Myślę, że jest to możliwe zarówno w naszym kraju ponad podziałami, jak również wydaje mi się, że ten projekt, który dzisiaj tylko kiełkuje, ale będzie jednak miał jakieś odzwierciedlenie w postaci dokumentu, który zostanie przez organizatorów tego naszego dzisiejszego spotkania wysłany do decydentów w polskim rządzie, parlamencie, do pana prezydenta. Będzie również projektem, który będzie zahaczał nie tylko o Polskę, ale również o kraje, wszystkie kraje europejskie. Myślę, że tak może być. Jeżeli jest i istnieje Unia Energetyczna, jeżeli istnieje Unia Bezpieczeństwa, jeżeli istnieją takie organizacje jak Pakt Północnoatlantycki i NATO, to dlaczego nie ma być Unii Zdrowia?
W jakości życia pacjenta, w jakości leczenia, diagnozy, to jest bardzo szeroki problem. Łączy się również z godnością człowieka i jego prawem do zaspokojenia jego potrzeb zdrowotnych. I w związku z tym wydaje mi się, że pewnie, że samo stworzenie Unii zdrowia nie rozwiąże problemów, jeżeli nie będą to bardzo intensywne, spójne działania skoordynowane na poziomie decydenckim. I na to właśnie liczymy, bo oczywiście to może być martwe hasło, ale nam chodzi o to, żeby pobudzić ludzi do współdziałania. Tak jak 16 lat temu powstała Polska Unia Onkologii, nikt nie wierzył, że powstanie Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. Garstka ludzi została, która w to wierzyła i wszystkimi sposobami postępowała, żeby to zostało osiągnięte. I proszę bardzo, było to pod egidą prezydenta, było to pod egidą rządu polskiego, było to 5 lat czarówki domagań się o tego typu działania. Też była mowa o tym, że na to nie będzie pieniędzy. Oczywiście nie było tyle, co chcieliśmy, ale potrafiliśmy przez 10 lat znacznie podnieść poziom polskiej onkologii. Dostęp się poprawił pacjenta do pewnych procedur diagnostyczno-leczniczych, do których poprzednio nie było dostępu. Zakupiono sprzęt bardzo kosztowny, który sprzyjał właśnie temu, żeby miejsce Polski troszeczkę podwyższyć. Wyniki leczenia poprawiły się w przeciągu ostatnich 10 lat, ale jeszcze nie na tyle, żeby można było mówić o tym, że jesteśmy takim partnerem w Unii Europejskiej, że polski pacjent ma dostęp do tego samego, co pacjent w innym kraju Unii Europejskiej.
Chciałbym, żeby po dzisiejszej debacie powoli przyjmowało się, tak jak to jest w wielu państwach na świecie, to pojęcie bezpieczeństwa zdrowotnego, żeby widziano je jako nie mniej ważne niż na przykład zakupy broni i żeby w to się włączały nie tylko ministerstwa między sobą. To jest sprawa jednak także organizacji społecznych, kościołów, to jest sprawa organizacji pozarządowych, czyli jakiejś całościowej wizji, która powoduje, że na przykład później, kiedy są kampanie wyborcze, inne kampanie polityczne, nie ma porządnego polityka, który nie miałby sformułowanego zdania, jak ma wyglądać właśnie bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
To relacja z debaty Zdrowie i Bezpieczeństwo Narodowe, która odbywała się 5 grudnia tego roku w Warszawie. No i wnioski, które tutaj już zostały częściowo przedstawione, są niezwykle ciekawe. Po pierwsze, to była debata interdyscyplinarna. Nie była zamknięta do tego grona osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zdrowie, jak lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, ale była ona interdyscyplinarna. Poza tym postawienie zdrowia jako elementu bezpieczeństwa narodowego i stworzenie całościowej koncepcji. I jakie jeszcze wnioski wypływają z tej debaty?
Po raz pierwszy w Polsce mówimy o zdrowiu jako o bezpieczeństwie, narodowym. Po raz pierwszy. To jest ważne. Mówimy w gronie nie tylko właśnie lekarzy, medyków, pracowników ochrony czy służby zdrowia, ale mówimy razem z wojskowymi. Mówimy z politykami, mówimy z dziennikarzami, mówimy z pacjentami, bo to jest niezwykle ważne. Mówimy wszyscy o zdrowiu jako o bezpieczeństwie narodowym. To zdrowie, to bezpieczeństwo zdrowotne obywateli ma bardzo szeroki wachlarz. To bezpieczeństwo indywidualne, to zbiorowe. Wszyscy biorący udział w debacie mówiliśmy o sposobach na to, żeby to bezpieczeństwo było zdrowotne bezpieczeństwo, żeby było w naszym kraju lepsze. Wniosek podstawowy, konieczność wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa ponad podziałami, konieczność działania szerokiej płaszczyzny współdziałania. No i oczywiście wszystko, co w debacie zostało powiedziane, ojcze i szanowni państwo, miało na dobrą sprawę jedną podstawową dewizę. Dewizę starą, łacińską jeszcze, civis pacem, para bellum. Jeżeli nie chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. A żebyśmy to bezpieczeństwo naszego kraju powiększali, zwiększali. Titus Livius to powiedział, który urodził się jeszcze przed Chrystusem. Ale jest to w dalszym ciągu aktualne.
A pan doktor też uczestniczył, będąc farmaceutą, w tej debacie. Jakie pan wnioski wyciąga z debaty?
Więc ja myślę, że na szczególne podkreślenie zasługuje to, że jest to pierwsza debata na ten temat. Zaczęto mówić o bezpieczeństwie narodowym również w aspekcie zdrowia publicznego. To jest szalenie ważne. Przy jednym stole zasiedli ludzie reprezentujący różne specjalności, ale nie medyczne czy farmaceutyczne, ale również różne resorty, czyli ta rozmowa ponadresortowa. To jest ważne. Myślę, że po pierwszym takim akcie inicjacyjnym, jak zebranie ludzi zainteresowanych, należałoby dalej kontynuować pracę, ponieważ musimy osiągnąć konkretne efekty, a w zasadzie efekt jeden – podnieść zdrowotność naszego narodu. To jest pryncypialne. W związku z tym dobrze, że grupa osób, która brała udział w tych dyskusjach, powiedziała tak, chcemy pracować, będziemy pracować, natomiast społeczeństwo odpowiada super, ale czekamy na rezultaty. Rezultaty muszą przyjść. Musimy wszyscy mieć z tyłu głowy to czerwone światełko, że społeczeństwo jest trochę znudzone jakby jałowymi, w mojej opinii, jałowymi dyskusjami. Po jakby zaczynie powołania czegoś trzeba dążyć do konkretnych faktów.
Tak, bo my co chwilę jako pacjenci,
dużo dyskutujemy,
jako odbiorcy słyszymy, że no, tu rozmawiano, tam rozmawiano, tutaj jakiś kryzys zażegnano, prawda? Tutaj ktoś się z kimś musiał spotkać, no bo na przykład panie czekały na panią premier.
Panie pielęgniarki,
tak. Panie pielęgniarki czekały na panią premier. Więc to są takie już powiedzmy wydarzenia, z którymi się oswoiliśmy tak naprawdę, że trochę to byle jako jest. No i tak, no, obyśmy zdrowi byli. To są takie życzenia, no które ludzie sobie składają.
No właśnie, my to chcemy przekuć, proszę Państwa, na sukces. To zdrowie i bezpieczeństwo narodowe to jest inicjatywa Polskiej Unii Onkologii i właśnie pana profesora, pana doktora Medera i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ale zapraszamy do tego wspólnego stołu wszystkich ludzi zainteresowanych. I chcemy mówić o konkretach, chcemy mówić o rzeczach bardzo konkretnych, chcemy mówić, jak każdy z nas uważa, żeby można było to bezpieczeństwo poprawić. I mówiliśmy o tym. Pan doktor mówił o lekach, bo jest farmakologiem klinicznym. Ja mówiłem głównie o podstawowej opiece zdrowotnej, bo uważam, że w tym jest jakiś model na zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Inni dyskutanci mówili o różnych innych aspektach. To wszystko chcemy zebrać i chcemy stworzyć rodzaj takiego think tanku, czyli takiego zbiornika myśli, jak to ładnie się nazywa z angielska, czyli takiej grupy dyskusyjnej, która mogłaby podpowiedzieć politykom, decydentom, co w sprawach zdrowia można by było osiągnąć. Co chcą pacjenci, co chcą obywatele. Oczywiście jest tak, że politycy w swoich kampaniach wyborczych mówią o tym, ale mówią w bardzo ograniczony właśnie sposób. I czasem przy okazji, tak jak ojciec słusznie zauważył, przy okazji różnego rodzaju niezadowolenia, czy społecznego, czy medycznego niezadowolenia, czy jakichś niedoskadków, czy jakichś afer, prawda, które się dzieją, o coś o tym zdrowiu się dowiadujemy. Chodzi o to, żeby zrobić porządne studia na ten temat, porządną dyskusję na ten temat, ale przekuć w konkrety. I te konkrety padły. I my chętnie dzisiaj o tych konkretach też powiemy.
No właśnie, a czy panowie mają przekonanie, że politycy, bo aż trudno uwierzyć, że to jest pierwsza debata, która mówi o tym, że zdrowie jest elementem bezpieczeństwa narodowego, niezwykle ważnym, że to jest cegiełka, bez której bezpieczeństwa narodowego nie ma. My myślimy o bezpieczeństwie narodowym, o czołgach, samolotach, czyli generalnie MON i MSW, prawda? To są znowu takie myślenie resortowe trochę. MON i MSW.
Właśnie. My chcemy wyjść z tego schematu takiego myślenia resortowego. Oczywiście o służbie zdrowia mówiło się w sytuacjach wojny, prawda? To jest taki jak gdyby pierwszy podstawowy element. Aha, będzie konflikt zbrojny, jak jest przygotowana służba zdrowia. Ale proszę Państwa, przecież zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne to jest silniejsze państwo. To my wszyscy, zdrowsi. A zatem walka z epidemiami, walka o szczepienia, walka o prozdrowotny styl życia, walka z profilaktyką, walka z opornością bakterii na antybiotyki i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele aspektów. Zwykle zdrowie albo się kojarzyło z tym kontekstem wojny, prawda, i budowania tego szpitala polowego, prawda, to jakoś najbardziej chyba uzmysławiamy sobie, albo z bronią biologiczną. A tutaj, proszę Państwa, mówimy o zdrowiu, o tworzeniu podstaw politycznych, prawnych na rzecz zdrowia, żebyśmy byli silniejsi, żebyśmy byli zdrowszym społeczeństwem. I w mojej ocenie politycy, chociaż pewnie chcieliby to zdrowie wprowadzać, do elementu swoich kampanii wyborczych i swoich planów, o tym zdrowiu relatywnie wiedzą stosunkowo niewiele. My nie chcemy tutaj być kolejnymi uzdrowicielami tego systemu, ale chcemy, bo takich już pewnie bardzo wielu było, natomiast chcemy podpowiedzieć bardzo konkretnie.
No i jeszcze chyba żadnemu tak się nie udało tego systemu uzdrowić. Nie ma chyba takiego, kto by wszystkim dogodził, to jest raz, ale...
To jest proces długotrwały. Mm-hmm. To jest proces, który wymaga określenia celu w pewnym interwale czasowym i konsekwentnej realizacji poszczególnych etapów. Myślę, że myśmy zbyt wcześnie rezygnowali z różnych kierunków natarcia i coś zaczęliśmy robić, czegoś nie dokończyliśmy, tak jak drogę gdzieś zaczęliśmy budować, ale mostu nie zrobiliśmy, droga jest nieprzejezdna i tak dalej, i tak dalej. Musimy odejść od tego, czyli musimy wyznaczyć bardzo jasne, precyzyjne cele i powiedzieć, jak będziemy je realizować, nawet jeżeli to będzie więcej niż 5 lat.
No dobrze, a czy ta debata, która jest debatą, panowie nazywają ją taką fundamentalną, kluczową, pierwszą, przełomową. Czy ona wyznaczyła jakieś cele, jakiś czas do realizacji jakiegoś celu? Czy ona zakończyła się jakimiś konkretnymi punktami? No, czy też na razie zakończyła się tym, że w ten sposób to musimy robić?
Na pewno zakończyła się takim oto zbiorem pewnych podstawowych decyzji. Jedną z decyzji jest to, żeby wszystkie wnioski z tej debaty trafiły pod obrady grupy, która na końcu tej debaty dyskutowała, i żeby wystąpić z tymi wszystkimi wnioskami do decydentów, do pana prezydenta, do pani premier, do rządu polskiego. Chodzi o bardzo konkretne rzeczy, tak jak powiedziałem, dotyczące właśnie profilaktyki, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w postaci właśnie tych rzeczy, które już dzisiaj tutaj padły, takich konkretów, walki z nadużywaniem antybiotyków, bo to jest ogromny polski problem, walki o godność wszystkich tych, którzy szczepią dzieci i nie tylko dzieci, dorosłych także, bo to jest ogromny problem, który może przyjść, tak jak przyszedł na Zachodzie w związku z ruchami antyszczepionkowymi.
A co znaczy właśnie walki o godność w tym konkretnym przeszczepionku?
Od kilku lat w Polsce, właśnie, bo musimy przejść do konkretów. Od kilku lat w Polsce coraz więcej osób dyskredytuje szczepienia ochronne. Szczepienia zarówno swoich dzieci, jak i swoje, czyli osób dorosłych. Głównie to dotyczy jednak dzieci. Ta liczba się zwiększa co roku o 40%. Już 15 tysięcy dzieci nie jest w Polsce zaszczepiony. My i tak mamy bardzo dużą wyszczepialność, jeśli chodzi o dzieci. Ta wyszczepialność jest na poziomie do 98-96%. 1,5 miliona szczepień wykonujemy, głównie właśnie lekarze specjaliści medycyny rodzinnej, lekarze pediatrzy, lekarze interniści. Ale coraz więcej osób z tego rezygnuje. To jest moda, która przychodzi z Zachodu. Moda zupełnie niepotrzebna. Nie widzę tych chorób zakaźnych, kto nie szczepie swoje dzieci. Jak nie szczepie swoje dzieci, to zarówno zagrażam temu swojemu dziecku, jak i populacji wokół niego. I to są rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu, podstawie bezpieczeństwa. Ludzie nie umierają teraz na odrę, na krztusiec, na błonicę. A jeżeli nie będziemy szczepić, to będą umierać. A zatem godność tych osób, które wykonują ten zawód, które proszą, dopraszają się kolegów pediatrów, kolegów właśnie lekarzy rodzinnych, żebyśmy budowali taki konsensus na rzecz właśnie chociażby szczepień ochronnych.
No, pamiętamy w średniowieczu, jak epidemia wybuchała. No to w zasadzie wystarczyło w doskonale strzeżone miasto wprowadzić jakiś wirus, jakąś epidemię, coś, co spowoduje wewnątrz...
Zwane zatrute jedzenie, tak, się wprowadzało, bądź rzeczy użytkowo od ludzi.
I to miasto samo pada praktycznie.
Dokładnie, prawda? Jakie to proste, a jakie to straszne równocześnie. Przecież to jest zagrożenie. Zagrożenie naszego bezpieczeństwa. A zatem to jest jeden oczywiście z elementów. Tak. Prawda? Gospodarka lekowa.
Co z gospodarką lekową? Patrzę na farmakologa.
Gospodarka lekowa. Powiem Państwu tak. Polska w ostatnim okresie, szczególnie w roku obecnym, bardzo podgoniła kraje Unii Europejskiej. Ja nie mówię o krajach bogatych, mówię o podobnym PKB jak u nas. Byliśmy w strasznym ogonie. Tych leków pojawiło się coraz więcej. Poprawia się dostępność. Oczywiście nie odtrąbiamy sukcesu, dlatego że jest cała masa różnych chorób, które nie mają dobrego zaopatrzenia, czyli zabezpieczenia w leki. Ale jesteśmy na dobrej drodze i chodzi o to, żebyśmy z tej drogi nie zeszli, bo to również jest bezpieczeństwo narodowe, dostęp do leków. Co to znaczy dostęp? U nas w Polsce są zarejestrowane wszystkie leki, które są zarejestrowane w Anglii, Francji, w Niemczech, w innych bogatych krajach Unii Europejskiej. Tylko że przeciętny pacjent polski nie jest w stanie kupić sobie tego leku, bo każdy chory jest coraz biedniejszy, im dłużej trwa ta choroba. W związku z tym państwo musi okazać pomoc. Tą pomocą jest wpisanie leków albo na listę refundacyjną, albo do programu lekowego, czyli umożliwienie pacjentowi dostępu do tego, czego sobie sam nie może kupić, bo go nie stać. Trzeba też pamiętać, że pacjenci, czyli my wszyscy, jesteśmy ludźmi, którzy płacą na opiekę zdrowotną, czyli zawieramy pewną umowę z państwem. Są choroby, które dotykają ludzi seniorów. Sam się zaliczam do seniorów. I muszę powiedzieć tak, wszystkie te osoby płaciły od początku pracy również po to, żeby kiedyś zachorują, dostać lek. I nagle się okazuje, że on choruje i nie ma leku. Jest to pewna jakaś niespójność, no nieuczciwość.
Płacił jak
się
kilkadziesiąt lat, nie korzystał prawie...
Nie korzystał, bo był zdrowy, aż doszedł do wieku, gdzie się zaczyna chorować i potrzebuje leki. W związku z tym trzeba to robić. My jako fundacja próbujemy znajdywać tak zwane białe plamy. To są choroby, gdzie mamy niewielu pacjentów w Polsce. Mamy na przykład 50 pacjentów. Przykładem jest rak podstawnokomórkowy. Paskudny rak, bo lekceważy go się. Wszyscy, jak mówią czerniak, to wszyscy wiedzą nowotwór skóry. A czerniaków jest 5%, a 95% mamy raka podstawnokomórkowego. I jakby dzisiaj sytuacja jest taka, że ci pacjenci, którzy muszą być radykalnie leczeni, a są już na to leki, nie są leczeni. I pełno jest takich białych plam, które trzeba znaleźć, pokazać i prosić łaskawie decydentów o poprawę.
Bo to jest też bardzo słaba grupa, która sama się nie upomni, bo jest po pierwsze słaba, dlatego że jest chora, a po drugie jest słaba, bo jest nieliczna.
No jest nieliczna. Poza tym, no, starzy ludzie, jeżeli choruje młody celebryta, wszyscy się tym interesują. Jeżeli pan Kazimierz umiera za ścianą, bo ma 80 parę lat, to się nikt nim nie interesuje.
Naszym
i to jest skandaliczne.
Naszym obowiązkiem, mówię, obowiązkiem państwa, obowiązkiem służby zdrowia, ale obowiązkiem także decydentów właśnie myśleć o tych najsłabszych, najbiedniejszych, których zresztą nie stać nigdy by było na bardzo drogie refundacje. Musimy pochwalić też bardzo ministerstwo za to wszystko, co wykonało w tym roku. Bo trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o onkologię, która jest elementem bezpieczeństwa, chorób nowotworowych mamy coraz więcej. Mamy 150 tysięcy chorób nowotworowych, prawda, nowych rozpoznań rocznie.
Nawet się mówi,
niedługo,
że 165
tysięcy pewnie będzie na koniec tego roku, a niedługo będzie 250 tysięcy. Grozi nam epidemia chorób nowotworowych.
Czy to prawda, że w ciągu 20 najbliższych lat podwoi się liczba osób, które są chore na
raka? Pewnie tak. Nie można tego wykluczyć. Na pewno nie. I teraz tak, jeżeli mówimy o onkologii, to musimy zauważyć, że w terapiach takich jak na przykład chłoniak Hodgkina, jak w terapiach takich jak rak piersi, jak w terapiach takich jak ostra czy przewlekła białaczka limfatyczna.
Rak jajnika, bardzo
jak rak jajnika, rak trzustki, tak. Prawda? To są rzeczy, czy chociażby we wspomnianej terapii Czerniaka, immunoterapii, ministerstwo wykonało w tym roku i to jest bardzo ważne.
To jest ogromny sukces, to trzeba jasno powiedzieć.
Są sukcesy. Chcemy te sukcesy widzieć, chcemy o nich mówić, chcemy powiedzieć, że to jest element bezpieczeństwa, żeby ci nasi obywatele, my sami, nie chorowali na choroby nowotworowe, stąd ta profilaktyka, stąd ta dostępność do leków. Wiele, wiele aspektów tego zagadnienia, ale równocześnie prosimy o więcej, bo ten rak podstawnokomórkowy dla niektórych osób, dla tylko wybranej grupy, prawda, jest w takiej sytuacji, jeżeli oni nie dostaną tej refundacji, jest rozpoznaniem śmierci. Dotyczy to także na przykład niektórych przypadków białaczki przewlekłej, białaczki limfatycznej, limfocytowej, o której w tym roku bardzo było głośno i dużo mówiliśmy. Rak piersi, prawda? Rak piersi zdecydowanie poprawia się komfort życia młodych kobiet. One mogą funkcjonować. To jest sukces ministerstwa. I chociaż może ten sukces nie widzą jeszcze nasi telewidzowie, jeżeli on się jeszcze nie przekłada na codzienne rzeczy, to w tym roku dokonano bardzo wielu zaczynów. Rozłożono na stole bardzo wiele ustaw. To będzie procentowało pod jednym wszakże warunkiem, że znajdą się również na to środki. Dużo większe środki finansowe.
Czy to wszystko zawsze będzie rozbijało się o pieniądze? Czy...
Ja bym powiedział tak. Pieniądze na pewno są istotnym elementem, ale również istotnym elementem są działania organizacyjne. I podam prosty przykład. Jeżeli będę miał dobrze ustawione badania cytomolekularne, to będę wiedział, jakiemu pacjentowi chorującemu na dany nowotwór podać lek A. Jeżeli nie mam ustawionych tych badań cytomolekularnych, to podaję ten lek A wszystkim chorym. A okazuje się, że on z racji swojej specyfiki, mówię to o leczeniu celowanym i medycynie personalizowanej, może pomóc tylko 20%. Czyli rekrutując, wybierając właściwego pacjenta dla tego leku, po pierwsze pomagam pacjentowi, po drugie nie wyrzucam pieniędzy państwowych na podawanie leku tym, którym ten lek niepotrzebny jest, a oni potrzebują czegoś innego. I to są pewne działania organizacyjne. Więc ja mówię, są oszczędności. Wracając do tego, co pan doktor był tutaj uprzejmy powiedzieć, to wydaje mi się, że tak. Dzisiaj obaj zdecydowanie chwalimy resort zdrowia, ale będziemy patrzyli w przyszłym roku, jak dalej będzie postępował. Jeżeli będzie szedł tą drogą takiego mądrego zwiększania dostępności do leków, będzie super.
I o to chodzi. Oby tak było.
A tutaj pan doktor powiedział o tych terapiach celowanych, tak. I rzeczywiście, żeby nie marnotrawić środków.
Niepotrzebnie nie podawać leków, które nie pomogą.
Mówiliśmy o onkologii. Pamiętamy jeszcze i telewidzowie pamiętają podstawowy pakiet onkologiczny, tak? To jest wprowadzony przez poprzedników obecnej ekipy. Co dalej się dzieje z tym pakietem? Jak
moje środowisko wyrażało negatywną opinię na temat całości pakietu onkologicznego, rozmawiając na temat karty DILO z jeszcze byłym ministrem. Ale równocześnie zwracaliśmy uwagę obecnemu panu ministrowi, który zresztą doskonale to wie, że ten pakiet onkologiczny należy i trzeba poprawić. On w momencie wprowadzania miał bardzo już dużo niedogodnień i bardzo dużo utrudnień. Na etapie opieki podstawowej może najmniej, bo jest to rodzaj przepustki dla pacjenta, przepustki istotnej do szybkości otrzymania niektórych badań dodatkowych, żeby pacjent długo nie czekał na tomografię komputerową, na rezonans elektromagnetyczny, żeby szybko trafił do opieki innego specjalisty niż lekarz rodzinny, żeby szybko był pod opieką onkologa. Natomiast z wszystkimi zainteresowanymi ten pakiet zostaje poprawiony, dlatego, bo było tam bardzo dużo niepotrzebnej biurokracji, bardzo dużo niepotrzebnych elementów. W niektórych momentach potrzebne jest konsylium lekarskie, w niektórych nie jest potrzebne. I nie powinien urzędnik decydować o tym, czy jest potrzebne, czy nie, tylko lekarz, potrzeba chorego, bo ona powinna determinować nasze postępowanie. A zatem
pewne rzeczy urealniamy w tym roku i chcemy za to urealnienie podziękować ministerstwu. To jest ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Może będziemy mieli jeszcze okazję o tym powiedzieć. To jest oczywiście także wszystkie te działania, które zostały w programie Prawa i Sprawiedliwości wcześniej zapowiedziane, to znaczy likwidacja NFZ-u, inne finansowanie, dochodzenie do 6% PKB, bo i organizacja, i pieniądze, i przesunięcie pewnych środków, i rozsądek w tej całej medycynie, prawda, organizacji tej medycyny jest niezwykle ważny przy szczupłym budżecie. I chodzi o to, żeby wszystkie te zespoły, a pracowało w Ministerstwie Zdrowia, które jest dialogiem z nami, ze środowiskiem, z pacjentami, 35 różnego rodzaju zespołów, żeby z tego zrodziły się ustawy, żeby zrodziło się to, co można później nazwać dobrym pakietem dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Ja może nie za często jeszcze chodzę do lekarza, ale jak chodzę, to no mam wrażenie, że dłużej lekarz siedzi przed monitorem komputera, żeby coś tam wstukać, wystukać, zapisać. Praktycznie jak już tam mnie osłucha, tak, no to już siada przed tym komputerem i nawet nie odrywa wzroku, jakieś tam jeszcze pytanie zada pomocnicze i tylko patrzy się w ten monitor. Czy to tak musi wyglądać wizyta u lekarza?
Tak, niestety nie powinna wyglądać wizyta. Ja przyjmuję dziennie 60-70 pacjentów i staram się przyjmować dobrze. Nie wyobrażam sobie przyjmować źle, ale kosztuje mnie to bardzo wiele godzin pracy. I tak nie powinno być, żebyśmy zajmowali się biurokracją, sprawozdawczością. Jakieś elementy tej sprawozdawczości, tak, biurokracji pewnie też, bo wszyscy gdzieś tam mamy jakiś laptop, musimy mieć jakiś komputer, jakiś długopis. Ale na litość boską, nie może to być ważniejsze niż pacjent. My walczymy o to i staramy się, żeby tak nie było. To nie jest łatwa walka. Z biurokracją w ochronie zdrowia nie jest łatwa walka. My kiedyś liczyliśmy w Kolegium Lekarzy Rodzinnych liczbę różnego rodzaju zaświadczeń, skierowań, różnego rodzaju papierologii, która się przewija przez ten
stół. A czy to wynika z kontroli jakiejś?
Z kontroli też. Niepotrzebnych, nadmiernych, ale stworzenia złego prawa. W tym roku pracuje zespół, który podpowiada ministrowi pewne zasady dotyczące zmian w prawodawstwie, zmniejszenia tej liczby prawodawstwa. To można ujednolicić bardzo prostą ustawą. Taka ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która niedługo wejdzie, mająca zwiększyć zresztą kompetencje lekarza rodzinnego i bardzo dobrze, bo w wielu cywilizowanych, dużo lepszych zdrowotnie i ekonomicznie bardziej stabilnych gospodarkach świata, medycyna rodzinna jest podstawą tej piramidy.
No trochę trzeba robić tak, jak się robi z lekami. Otóż leki kładzie się na szalkę. Na jednej szalce mamy korzyści terapeutyczne, na drugiej szalce mamy ryzyka działań niepożądanych. Jeżeli jest więcej korzyści, to lek jest stosowany w leczeniu. Jeżeli mamy więcej działań niepożądanych, a mniej korzyści, lek się wyrzuca. I myślę, że podobną miarkę można by próbować przyjąć przy leczeniu, czyli patrzeć, jaka jest skuteczność w leczeniu pacjentów w określonych chorobach. Jest takie powiedzenie, które mi się bardzo podoba i mówię to studentom. Pamiętajcie, są chorzy, którym nie można pomóc, ale nie ma chorego, któremu nie można zaszkodzić. I to wkładam do głowy ludziom, których uczę. Mm-hmm. O lekach.
A to jak o lekach jeszcze, to ten pakiet 75 plus dla leki dla seniorów, jak panowie oceniają ten pakiet?
Uważamy i myślę, że całe środowisko lekarskie jest tu zgodne, że jest to krok w bardzo, bardzo dobrym kierunku. To jest 1129 produktów i 68 cząsteczek różnego rodzaju leków głównie stosowanych właśnie u osób 75+, leków kardiologicznych, leków przeciwmiażdżycowych, leków związanych z osteoporozą, wielu, wielu leków. Oczywiście, jeżeli by miało się tak stać, że na tym by się to wszystko skończyło, to jest to za mało. Brakuje niektórych leków kardiologicznych, brakuje niektórych niesterydowych leków przeciwzapalnych. O tym też była dyskusja w ciągu tego roku, którego trochę podsumujemy w ten sposób. Ale równocześnie musimy powiedzieć, że jest to krok na pewno w dobrym kierunku. wydatki państwa były stosunkowo niewielkie, bo raptem 129 milionów złotych, ale teraz będą to wydatki w granicach prawie 600 milionów złotych, a więc jest to zdecydowanie dużo, dużo więcej. U podstaw tego rozwiązania, jak leki 75+, było fakt, że 22-23% pacjentów nie wykupuje leków w ogóle, a w naszej ocenie około 45% pacjentów wykupuje tylko częściowo leki. Prawda? Na to nie stać, na to stać.
Co przy jakiejś konsekwencji terapii, no jakby niweczy
są okropne rezultaty, bo nie rezultaty. Ma postępu leczenia.
I zresztą jak mówimy o tej ekonomii w ochronie zdrowia, bo to też jest element bezpieczeństwa, to wtedy takiego pacjenta zwykle trzeba położyć do szpitala, prawda? Bo konsekwencje zdrowotne są dużo, dużo gorsze.
On kosztuje więcej niż te leki, których nie wykupia.
Tak naprawdę kosztuje więcej, bo leczenie osób, i to chcemy powiedzieć, może Państwu przed pytaniami naszych telewidzów, ma być przede wszystkim inwestycją. Inwestycja w zdrowie to inwestycja w dobrą, mądrą Polskę.
A jest też taka opinia, że Polacy za dużo leków jednak spożywają, że jesteśmy tak trochę społeczeństwem
nadużywającym. Ja pozwolę sobie troszeczkę dyskutować.
No to będzie spór.
Poglądem. Otóż przeglądam również różne materiały naukowe dotyczące stosowania leków w różnych krajach i powiedziałbym tak, że w mojej opinii Polska jest gdzieś w środku. Nie jesteśmy krajem, który przesadnie kupuje dużo leków. Nie jesteśmy krajem, który przesadnie zużywa bardzo dużo leków. Myślę, że jesteśmy w środku. Czasami opinie takie powielane są niesprawiedliwe dla naszego kraju. Ja z tym walczę jako farmakolog kliniczny, bo patrzę na to. Ja bym powiedział tak. Na pewno wzrost samoleczenia w Polsce spowodował, że ludzie zaczęli sami kupować więcej leków. Ale jeżeli popatrzymy na samoleczenie, które jest w innych krajach zdecydowanie bardziej zaawansowane niż u nas, to tamci kupują jeszcze więcej. Ja uważam tak, przy drobnych chorobach można sobie pomóc. Jeżeli mnie coś boli, mogę wziąć środek przeciwbólowy, ale jeżeli po 3-4 dniach nie widzę efektu, to niestety musi mi pomóc lekarz i to danej specjalności, dlatego że ból jest takim krzykiem organizmu. No organizm krzyczy, coś się złego dzieje. Trzeba wsłuchać się we własny organizm.
Oczywiście nadużywamy leków i tutaj nie do końca bym się zgodził z panem doktorem, dlatego bo są dane, które mówią, że w przeliczeniu na jedną osobę, jednego człowieka w Polsce jesteśmy na drugim miejscu po Francuzach. Odnośnie tych leków przeciwbólowych to kupiliśmy 139 milionów opakowań leków przeciwbólowych. Kochamy się sami leczyć, a nie umiemy. Nie umiemy. Podlegamy reklamom, które na Zachodzie oglądają już w telewizjach przez 70 lat, a u nas dopiero od 20. W związku z tym kupujemy różnego rodzaju suplementy, tak, i leki OTC na wszystko. Zamiast zabrać się za dietę, to bierzemy tabletkę na wątrobę. Nie. Ja się absolutnie nie zgadzam. Jeśli chodzi o gospodarkę lekową, co też jest elementem bezpieczeństwa, musimy całą gospodarkę państwa przeorać. Ona nie tylko w sprawach leków refundacyjnych powinna zostać przeorana, ale także, jeśli chodzi o samoleczenie pacjentów, nie możemy sprzedawać leków i suplementów diety, nie powinniśmy przynajmniej, w jednym miejscu, przy jednym okienku. Niech sprzedaje farmaceuta, niech sprzedają w aptece, ale odrębnie. Dlatego, bo jest tego za dużo. Na stacjach benzynowych wszędzie można kupić masę leków. Tylko jakie są tego konsekwencje? Dlaczego w Polsce mówimy o antybiotykach, ale furazolina jest lekiem, który można dostać bez recepty? Co to spowodowało? Że bakteria, na którą ta furazolina działała, Escherichia coli, w 40% już jest odporna. Antybiotyki nie powinny być, a to jest rodzaj antybiotyku, nie powinny być w takiej sprzedaży. Dotyczy to wielu jeszcze innych preparatów, których konsekwencje później widzimy w gabinecie lekarskim. A chociażby preparaty z kodeiną, z pseudoefedryną, z dextrometorfanem. Panie doktorze, nadużywamy tego, odurzają się młodzi ludzie czasem tymi preparatami. Takie problemy są na Zachodzie. Proszę zauważyć, o nawet takich lekach, jak dużo można powiedzieć, w zakresie także bezpieczeństwa.
Wracając do antybiotyków, jakby dyskutując, powiedziałbym tak, pozornie się wydaje, że oporność na antybiotyki bierze się stąd, że my bierzemy dużo antybiotyków. Nie do końca, proszę Państwa. Antybiotyki mamy w kosmetykach. Nie wiem, czy panie używające kosmetyki wiedzą, że prawie każdy kosmetyk jest z antybiotykiem.
Czyli bardziej dbamy o siebie.
Czyli jest to jakby niedobra rzecz. Antybiotyki są w proszkach do prania. Antybiotyki są w farbach. Antybiotyki są w klejach. Antybiotyki zostały jakby wypuszczone z ogrodzenia i zaczęły być stosowane poza medycyną. I to tak. Też jest przekleństwo, ale... że potem pacjent przychodzi do szpitala, podajemy mu antybiotyk, a bakterie się śmieją.
Ale panie doktorze, farby, kosmetyki, ale co gorsza, elementem bezpieczeństwa będzie walka z tym, żeby nie było oprysków sadów w takiej ilości aminoglikozydami. Żeby w weterynarii nie było. Przecież weterynaria to niestety no, hodowla chociażby trzody chlewnej opiera się na podawaniu bardzo dużej ilości antybiotyków. To skutkuje tą opornością, którą później mamy w szpitalu. My dostajemy antybiogramy na wszystkie antybiotyki ta bakteria jest oporna. Takich odporności jest bardzo dużo. Proszę Państwa, w Unii Europejskiej zmarło na pewno z powodu antybiotykooporności już 35 tysięcy pacjentów w tym roku. I kilka tysięcy pewnie w Polsce. Oni umierają oczywiście z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej. Taka jest podstawowy jak gdyby element, prawda? Ale u podstaw tej niewydolności krążeniowo-oddechowej leżą bardzo często zaostrzenia chorób infekcyjnych, które u osób starszych, dodam jeszcze, niezaszczepionych na przykład na pneumokoki czy na grypę, kończą się ich śmiercią. To są bardzo poważne sprawy, które muszą być globalnie rozwiązane, łącznie z Ministerstwem Rolnictwa.
To teraz zaprosimy naszych telewidzów do rozmów. Państwo widzieli już numery na swoich ekranach, więc mamy nadzieję, że znają je Państwo doskonale. Będą nas przekonywać oczywiście w każdym okienku reklamowym, że możesz jeść tłusto, możesz jeść wszystko, ale później jak weźmiesz na wątróbkę
z tym się na pewno zgodzimy.
Jakiś suplement diety, to wtedy dbasz o swój organizm. Tak? Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Witam ojca Dariusza, witam panów doktorów. Ja mam do panów doktorów takie pytanie. Niedawno, bo to było we wrześniu tego roku, miałem wypadek drogowy i przez 3 dni leżałem w szpitalu. Przez te 3 dni dostałem tam, nie liczyłem, ale sporo tych skrótówek. I chodzi o taką sprawę, bo te dziwki białek od 6 lat mi się powiększyły dość sporo, ponad 100. I przez te 3 dni, przez te kroplówki, te kwinki mi się obniżyły. I tak podejrzewam, że bym leżał tak w miesiącu, to może bym wrócił do normy. I bym tak pan doktorów prosił o rozszerzenie tego tematu. Czy te kroplówki, jakbym tak wziął na przykład, albo nie wiem, jakie to składniki w tych kroplówkach były, czy bym nie krwinki białe nie wróciły mi znowu do poprzedniego stanu, jak powinny być. Bym chciał doradztwo jakieś.
Dziękujemy, pan Włodzimierz. Jak widzę, dziękujemy, panie Włodzimierzu.
Szczęść Boże, panie Włodzimierzu. Dziękujemy bardzo za ten telefon. No, niestety nie możemy w sposób dosyć precyzyjny panu odpowiedzieć, dlatego, bo rzeczywiście nie wiemy, co panu zostało podawane w tych kroplówkach. Myślę sobie, że to był jakiś element leczenia pana po wypadku w związku z czy obniżonym ciśnieniem, czy z jakimś wstrząsem pourazowym, czy z niemożnością przyjmowania pokarmów i nawadniania pana. I wtedy rzeczywiście w obrazie morfologicznym krwi mogą ulec, ten obraz morfologiczny krwi może się zmienić, ale zwykle powinno to wracać do normy. Także i to w stosunkowo krótkim czasie. Zalecałbym przede wszystkim kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym i właśnie lekarz powinien panu po zbadaniu i prawdopodobnie badaniach dodatkowych powiedzieć troszkę precyzyjniej odnośnie tej sprawy.
Ja myślę, że bardzo ważne jest robienie kontroli obrazu krwi, w czasie, bo wtedy będziemy widzieli, czy w organizmie pacjenta następuje zaburzenie prawidłowego obrazu krwi i coś się dzieje, czy też to było tak zwane tąpnięcie pourazowe i potem idzie to wszystko dobrze. Także myślę, panie doktorze, prawda, że
tak,
badania...
Zdecydowanie. Leukocytoza może się trochę zwiększyć po urazie i zdarza się to bardzo często. Związane jest to z czasem martwicą tkanki czy urazem tkanki. Tak samo jak, proszę państwa, my często spotykamy pacjentów, którzy mają, przyjeżdżają do nas z zawałem mięśnia sercowego czy z ostrym zespołem wieńcowym i mają podwyższone poziomy glikemii. I to nie dlatego, że mają cukrzycę, chociaż często niestety tak jest, że nie wiedzą, że mają cukrzycę, ale czasem dlatego właśnie, że mają zawał. A zatem jedna choroba czasem powoduje, indukuje kolejne choroby. I tutaj musimy zindywidualizować, powiedzieć panu Włodzimierzowi, że konieczna jest kontrola lekarska.
I to też radzimy pewną profilaktykę wszystkim, no bo wymieniamy co jakiś czas baterie w zegarku, tak? Oliwimy różnego rodzaju trybiki. No, sprzęty takie zwykłe się zużywają.
Siebie, nie.
Tak, i trzeba o nie dbać, natomiast o siebie trzeba dbać tym bardziej. I to jest taki trochę element uzbrojenia, skoro o bezpieczeństwie narodowym.
Tak.
Mężczyźni mają tendencję do tego, żeby końmi ich do lekarza, prawda, na gdzieś tam wieść.
Znaczy, jeżeli matki, żony nie wpłyną na mężczyzn, to zwykle nie chcą przyjść do nas, albo przychodzą wtedy, kiedy jest za późno. Oczywiście są od tego także wyjątki, na szczęście już, ale ojciec poruszył bardzo ważną sprawę, pewnej edukacji także społeczeństwa, nas wszystkich, dotyczących, i tą edukację musimy zacząć wcześniej, na wczesnym etapie. Powinniśmy w szkole wiedzieć więcej o swoim zdrowiu, o swoim życiu, o swoim ciele, żebyśmy mogli rozmawiać i potrafić pewne, no takie podstawowe rzeczy u siebie, może nie rozpoznać, ale przynajmniej wiedzieć do kogo się zwrócić, do jakiego specjalisty, gdzie przyjść. My polecamy oczywiście wizytę w gabinecie lekarza rodzinnego, który bardzo holistycznie patrzy na ciebie, powinien na pacjenta. To jest bardzo ważne.
I tutaj każdy człowiek zna najlepiej swój organizm, czyli właściciel zna swoje ciało. Dlatego powinniśmy iść przez życie jako ludzie roztropni i obserwujący swój organizm, bo nikt go tak nie zna jak my. I my, pierwsi, możemy zobaczyć coś, co będzie istotne w dalszym etapie naszego życia.
Tutaj od razu też ukłon w stronę pani minister edukacji, bo to okazuje się też jest ważny element,
tak, oczywiście,
o którym
dzisiaj
mówimy. Więcej biologii, pani minister, w podstawach programowych, prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam, halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Halo?
Tak, słuchamy.
Moje imię jest Teresa, dzwonię z Kanady. I panowie, ja chciałam tak się... Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam się zapytać, bo panowie tak mówią tylko o tych środkach farmaceutycznych, o tej chemii, którą ludziom dajecie. To jest bardzo dobre, ja też popieram to. Ale dlaczego wy nigdy nie wspominacie na temat na przykład braku witamin, braku minerałów? Przecież to jest podstawa. Jeżeli człowiekowi brakuje jakiegokolwiek na przykład witaminy D, czy witaminy C, czy jakichś innych minerałów, to też będzie chorował. Jeżeli człowiek ma raka i przyjmujecie go do szpitala, to dlaczego na przykład nie idziecie w tym kierunku? Bo wiecie na przykład, że toksyny czy jakieś tam metale ciężkie powodują chorobę raka. Dlaczego nie robicie najpierw oczyszczania organizmu tego człowieka, zanim przystąpicie do tego leczenia? Przecież wiecie, że każdy lek chemiczny ma bardzo wiele skutków ubocznych. Też nie można go nadużywać. Są inne sposoby leczenia. Dlaczego nie ma takiego prawa, żeby człowiek wybrał sobie metodę leczenia, a nie tylko lekarz ma ograniczone jakieś tam pole do manewru i już innego na przykład sposobu leczenia nie może zastosować. Na przykład wlewów witaminy C czy wodę utlenioną, która jest tak bardzo powszechna na Zachodzie. Dlaczego tego nie stosujecie? To tylko to chciałam się dowiedzieć.
Dziękuję.
I proszę o odpowiedź.
Pani Tereso, dziękuję. Szczęść
Boże, pani Tereso, szanujemy oczywiście pani zdanie, ale akurat tutaj z panem doktorem niestety się nie zgadzamy. To nie są czasy, kiedy leczyliśmy się jakimiś dziwnymi sposobami, jakimiś sposobami z pogranicza, bym powiedział, szamaństwa. Witamina C
Mamy ją w wystarczającej najczęściej ilości i to nie są czasy szkorbutu, żebyśmy musieli ją suplementować w postaci jakichś wlewów. Podobnie z witaminą D3, której jest faktycznie mamy za mało, ale ona w żaden sposób nie ma żadnych badań naukowych na temat jej skuteczności w chorobach nowotworowych. I to musimy jasno powiedzieć, proszę Państwa, to nie jest tak, że leki homeopatyczne albo brane witaminki uchronią nas przed chorobą nowotworową. Chcemy wyraźnie, tutaj chyba będę przedstawicielem tutaj naszej silnej dwójki, powiem w ten sposób. Profilaktyka dotycząca chorób nowotworowych to przede wszystkim zdrowy styl życia, właściwa dieta, dużo ruchu. To bardzo częste badania kontrolne, które też są elementem bezpieczeństwa zdrowotnego każdego z nas. Badania kontrolne u lekarza rodzinnego, bilanse zdrowia, badania dodatkowe, celowane już w określone grupy, typu mammografia na przykład. Prawda? Taki klasyczny przykład. I wiele, wiele innych badań, także chociażby badania w kierunku raka prostaty, nowotworów płuc, walka z nałogami, wojna z nałogami, wojna z alkoholizmem, z nikotynizmem, to najlepszy gwarant, chociaż nie stuprocentowy, powiedzmy sobie szczerze, od razu, na to, żeby nie zachorować na wiele chorób cywilizacyjnych, ale także na choroby nowotworowe.
I pan doktor?
Wracając do pani pytania, powiedziałbym tak. Każdy lek ma działanie niepożądane, bez względu na to, czy jest syntetyczny, czy jest roślinny. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. Jak przyjmuje się na oddział pacjenta chorego na nowotwór, to gdybym go oczyszczał z różnych rzekomych zanieczyszczeń, to on by zmarł, bo nie byłby leczony. Więc tu trzeba bardzo ostro i szybko reagować. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że połowa osób chorujących na nowotwór płuc, który dzisiaj jest przyczyną najczęstszej śmierci kobiet i mężczyzn, to są ludzie, którzy nigdy nie palili papierosów. Mechanizmy powstawania raka są bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje, niż potocznie uważamy, prawda, że jeżeli będę codziennie biegał po lesie, to na nowotwór nie zachoruję. Oczywiście trywializuję to, ale chciałam powiedzieć tak.
Mechanizmy... Ale ma to znaczenie, panie doktorze.
Ma to znaczenie, oczywiście.
Ma to znaczenie, powiedzmy
ale
sobie
to
szczerze,
nie jest element, nie stuprocentowy. Nie jest element chroniący przed nowotworem. Chciałam również powiedzieć, że to widzę, to mogę powiedzieć ze swojej praktyki jakby zawodowej wieloletniej, że bardzo często pacjenci mają przynoszone różne cudowne leki i właśnie to nie są leki, to są nazwane leki, ale to nie ma nic wspólnego z lekami. Różne zioła, różne mieszanki i tak dalej. Jak się popatrzy na skład, to się okazuje, że często dochodzi do tak zwanej negatywnej interferencji. Co to znaczy? To znaczy, że surowce roślinne hamują efektywność leczenia nowotworów. I to są konkretne rośliny, które przeszkadzają w leczeniu. W związku z tym ja zawsze mówię tak, oddać w ręce fachowców rozwiązywanie tego problemu. Natomiast pewne ruchy marketingowe, biznesowe, które obserwujemy na różnych rynkach, nie tylko europejskich, ale pozaeuropejskich, ogłaszają prawdy, które nie są poparte badaniami klinicznymi. Jeżeli ja nie mam jakby potwierdzenia w badaniu klinicznym, że dana droga jest dobra, żeby uleczyć pacjenta, to jej nie stosuję, nie eksperymentuję.
Jeszcze jedna rzecz, mianowicie, proszę Państwa, upowszechniło się takie pojęcie jak detoks w Polsce. To jest kompletna bzdura, która jest w bardzo wielu reklamach różnego rodzaju, w opowieściach różnych pań, które korzystają z tak zwanych detoksów odtruwania organizmu. Nie ma czegoś takiego, proszę Państwa, żeby poprzez jakieś działania można było wykonać detoksykację. Detoksykacja poprzez działania takie, o których się zwykle w tych opowieściach słyszy. Detoksykacja czy detoks to jest pojęcie dla określonych zatruć, prawda? Gdzie jest antidotum na określoną truciznę. I to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wywoływanie jakichś dziwnych reakcji organizmu, typu na przykład wymioty czy biegunka, to jest tylko dekontaminacja. To jest tylko wyczyszczenie organizmu z tego, co zjedliśmy i co nie zostało strawione. Czasem zalega to kilka dni, no, na przykład grzyby.
Jak prawda? Są na przykład jakieś takie turnusy nawet organizowane, gdzie się zieleninę je przez ileś czasu, coś takiego?
Ja nawet znam z imienia i nazwiska te turnusy i powiem ojcu w ten sposób. To nie jest sposób, jeszcze raz powtarzam, na żadne specjalne leczenie. To jest sposób na rozpoczęcie diety, ale też sposób, bo o tym mówimy, który musi być krótkotrwały. Dlatego, bo dieta, słowo dieta w ogóle działa, od razu trzeba powiedzieć, jak słyszymy o diecie, to jesteśmy już szczuplejsi. To jedna uwaga. Druga uwaga, jest to turnus organizowany w bardzo dobrych warunkach, gdzie jest gimnastyka, bardzo dużo sportu, gdzie przez na przykład tydzień czy dwa jemy owoce i... Można. Przez tydzień, dwa można. Tylko najważniejsze jest co? Najważniejsze jest, jak będziemy się zachowywać, jak wrócimy z tego turnusu. I nie możemy w nieskończoność tego stosować, dlatego, bo to jest element niedobiałczenia, to jest element ketozy, a zatem nie możemy tej diety właśnie stosować bardzo długo. To są bardzo ważne rzeczy. I nie ma czegoś takiego, jak oczyszczenie się z tego, co już tam zostało w organizmie wprowadzone poprzez dietę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje? Dlatego, bo to już jest w komórce. Te substancje są w komórce, na poziomie komórkowym, a nie na poziomie przewodu pokarmowego.
Weszły w cykle metaboliczne.
One już żyją własnym życiem i my nie mamy żadnej cudownej witaminki C, którą podamy dożylnie, albo jakiegoś soczku, który sobie wypijemy, czy warzywka, który by oczyścił nas z tego, co już weszło w cykl mikrobiologii, co jest na poziomie komórkowym. My możemy tylko wyczyścić, cudzysłów, organizm w postaci dekontaminacji. Wtedy, kiedy na przykład ktoś zje trujące grzyby, które bardzo długo zalegają w organizmie, albo no, zje z powodów no, na przykład samobójczych albo przypadkowych leki, to możemy wyczyścić ten organizm poprzez prowokację wymiotów, poprzez biegunkę, poprzez diurezę forsowaną i tak dalej, i tak dalej. Są na to metody. Natomiast nie ma metod ambulatoryjnych, które by spowodowały, że możemy oczyścić organizm. Słowo detoks jest, jeszcze raz powtórzę, nadużywane zupełnie niekompetentnie i nieadekwatnie do sytuacji.
Ale panie doktorze, co się czyści? Portfele.
O, portfele czyści się świetnie.
Prosimy, telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Dariusza i tak samo zaproszonych gości. No, okay. Jest to temat obszerny, bo to dotyczy nas wszystkich, nawet i całego państwa, bo zdrowi obywatele tworzą solidny i prężny naród, a chorzy, no to wiadomo, że też choruje państwo przy okazji. Ale co chcę powiedzieć, może nie tyle się użalać, może nie tyle jakąś skargę powiedzieć, tylko proszę panów, ja jestem pacjentem, który ma schorzenia daleko idące kardiologiczne. Przy czym jeszcze są inne różne powikłania. Doznałem wielu przyjemności już po szpitalach i po różnych tak zwanych SOR-ach szpitalnych. I do czego chcę nawiązać? Tak samo mówicie państwo o lekarzach rodzinnych. Miałbym wiele uwag i proszę o jedno, żeby powstała tak zwana komórka w tym państwie z ramienia Ministerstwa Zdrowia, żeby na przykład lekarz czy jakiś kontroler, tak samo jak są kontrole spichu, sanepidu i tak dalej, niechże będzie przebrany za pacjenta udający jakieś schorzenie i niech wejdzie do danego gabinetu i niech się przekona, jak dany lekarz pracuje. Ja na przykład, proszę państwa, wchodzę do urologa. No, tak zwane mam je zrobić USG jądek. Przepraszam, że używam takiego, no ale to jest medyczny oczywiście termin. I co? Lekarz mi mówi, to proszę się położyć, opuścić spodenki. Na ręczniku papierowym zakrwawionym po poprzednim pacjencie, on mi się każe położyć. Ja mówię, panie doktorze, ale to jest zakrwawione. No nic nie szkodzi, ale przecież panu nic nie stanie. No, a jak panu się nie podoba, no to mogę zmienić. Zmienił, ale on mi później głowicę chce dokładać do moich tam części ciała, upapraną tym żelem i tą krwią po poprzednim pacjencie. Ja mówię, doktorze, ja dziękuję, ja mam pewną godność. Wyszedłem i do dzisiaj nie idę do urologa. Następna sprawa, nowoczesny sort przy ulicy Lubicz, gdzie kardynał Macharski zmarł. W ten szpital. No, lądowisko na helikopter i tak dalej. Mam ciśnienia 215 na 110. Ledwie się trzymam tej lady, a pani za ladą mówi, proszę tu wypełnić ankietę i tak dalej. Mnie w oczach fale, w sumie mgła pływa. No, napisał pan w końcu, wypełni pan, nie będę czekała. No, dziękuję. Jeszcze mi wpisano później w kartotekę płeć nieznana. A przecież ja jestem mężczyzną.
Panie Aleksandrze, no ma pan dużo tych, no,
spostrzeżeń, takich.
Spostrzeżeń, bardzo dziękuję. Spróbujmy na te, które pan już przedstawił, jakoś odpowiedzieć.
No, zaczął pan Aleksander od lekarza rodzinnego, ale skończyło się na koledze urologu i pani pielęgniarce. Ja bym powiedział, że oczywiście różni są ludzie, którzy pracują w ochronie zdrowia na pewno, ale broniłbym większości nas, zarówno lekarzy, jak i pań pielęgniarek, ratowników medycznych, pań położnych, farmakologów, którzy pracują w aptekach. Większość tak nie postępuje, bo te przykłady są oczywiście skandaliczne i trudno z nimi w ogóle dyskutować. Sprawa określonego poziomu, sprawa to jest właśnie walka o tą godność, prawda? Ten pierwszy przykład. Tak nie może być. I my też
z drugiej strony
walczymy.
Można kogoś zrazić, że już później
oczywiście,
nie pójdzie.
Że tak. Tak, nigdy więcej nie pójdzie taka osoba.
To jest niebezpieczne.
I to jest niebezpieczne, przerwę. Tak naprawdę. I oczywiście sam sposób na życie tego doktora, jeżeli ten fakt miał miejsce, to oczywiście jest on skandaliczny. Podobnie jak w tym drugim przypadku, kiedy jakieś procedury biurokratyczne, o których mówiliśmy, przesłaniają ideę, która powinna nam przyświecać i która nam naprawdę w większości przyświeca. Ideę leczenia ludzi.
Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że apteki w Polsce są kontrolowane różnie, to jest w różnych województwach, bo to zależy od wojewódzkiego inspektora nadzoru farmaceutycznego, ale są kontrolowane również poprzez pojawienie się tak zwanego fałszywego pacjenta, który przynosi czy złą receptę, czy chce coś załatwić i jest patrzona, jaka jest reakcja, czy ona jest profesjonalna. Także to jest kontrolowane. Oczywiście no nie można wszystkiego naraz skontrolować i zdarzają się takie przypadki, o których pan mówi i no cóż, no, należy panu współczuć, ale jeden apel z naszej strony. Powiedział pan, że pan nie będzie chodził do urologa. Proszę pana, niech pan tego nie robi. Niech pan zmieni, ale chodzi do urologa, bo przerywa pan całą procedurę leczniczą.
Zatem niech to nas, no bo w gruncie rzeczy nawet nie tyle ten lekarz na tym straci, który zachowałby się skandalicznie, ale
oczywiście.
Sam pacjent
sobie zrobi największą krzywdę przerywając.
Interesariuszem tej sprawy jest przecież pacjent, jego zdrowie, prawda? I tutaj takie przykłady zrażają bardzo. Zrażają, powodują, że pacjent się wycofuje, pacjent nie chce czekać w za długiej kolejce, chce, żeby był no, godnie i we właściwych warunkach, żeby się odbyła ta wizyta w godnych warunkach, żeby nikt nie przerywał tej wizyty, żeby no, były zachowane pewne elementy. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne. Niezwykle ważne. Dlatego, bo buduje pewną więź między lekarzem a pacjentem, więź na całe życie. Ja chciałbym powiedzieć, że w tym kontekście moje środowisko, choć różne i wszystkich na pewno nie mogę kolegów bronić, chciałbym jednak zwrócić uwagę, szanownych państwa, że w tej źle ocenianej, jeśli chodzi o tego typu zachowania, ochronie zdrowia, akurat specjaliści medycyny rodzinnej mają dobre notowania. To są lekarze wybrani przez pacjentów, gdzie w razie czego, w razie sytuacji, w której by no, nie byli zadowoleni z jakości tej wizyty, chociażby od strony takich podstawowych wartości kultury osobistej, technicznych wartości także, mogą zmienić tego lekarza. I ponad 85% pacjentów ocenia dobrze, czy bardzo dobrze specjalistę medycyny rodzinnej. Moim zresztą zdaniem, i to była jeden z wniosków tej debaty, jest, ażeby to, co ministerstwo zaczęło robić w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej, znalazło swoje uzasadnienie. Uważamy, że trzeba postawić na podstawową opiekę zdrowotną, bo tak zrobiły wszystkie kraje. Są na to badania naukowe. To nie jest moje chciejstwo albo mój wymysł.
są badania naukowe, że w tej opiece podstawowej najważniejszym specjalistą ma być specjalista medycyny rodzinnej. Nie inny lekarz, bo on jest dedykowany do szpitala, jak internista czy pediatra, ale właśnie specjalista medycyny rodzinnej, który holistycznie na tą rodzinę popatrzy. Proszę zobaczyć, pamiętacie Państwo takie ryciny francuskie, brytyjskie, gdzie lekarz przychodził z tą walizeczką do rodziny i ją leczył. To właśnie lekarz rodziny. Nas jest za mało. Nas jest 10 tysięcy na 30 tysięcy pracujących w opiece podstawowej lekarzy. I jak mówimy o edukacji, to mówimy także o tym w sensie bezpieczeństwa narodowego, żeby Ministerstwo Zdrowia zwiększało liczbę studentów na Akademię Medyczną, ale także spowodowało, żeby nie uciekali lekarze za granicę, żeby było więcej właśnie specjalistów pracujących w POZ-cie.
Ostatni telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Słuchamy?
Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Z tej strony Agnieszka. Ja chciałam poruszyć taką sprawę. Dla mnie, która mieszkała 35 lat na innym kontynencie, właśnie to z Kanady, i porównując to, co się tu dzieje w Polsce, to jest tak jak ziemia, nieba i ziemia. Panowie tu dwaj lekarze bronią akademickiej medycyny. Ta pani, która dzwoniła przede mną, przedmówczyni, która proponowała właśnie tego typu leczenie, które jest w bardzo dużym zakresie stosowane na innych kontynentach. Ja chcę przypomnieć tu doktora Burzyńskiego, nie wiem, czy ci panowie dwóch lekarzy znają. Natomiast znają medycynę chemiczną, leczenie raka przy pomocy chemioterapii, radioterapii. Nie ma tu żadnej prewencji. Jak ja mówię lekarzowi, że mi dał zbadać moje w organizmie minerały czy witaminy, on się wyśmiewa ze mnie i mówi do mnie wprost. Pani się naczytała jakiś w internecie jakieś bzdury i pani mi tu chce narzucać coś, a ja nie chcę narzucać, ja go po prostu proszę. Wytłumaczyć czy cośkolwiek powiedzieć, dla nich to jest obojętne. Pacjent jest traktowany jak zło konieczne. Jak ja mówię lekarzowi, że ja płacę podatki na państwo, bo to jest budżetówka, to on z obrzydzeniem do mnie i mówi, niech pani wychodzi z pokoju. Jestem trochę zdenerwowana, ale tu nawet do apteki jak pójdę, to jest taka niegrzeczna atmosfera, traktowanie ludzi są, tylko pieniądz na nich się liczy. Pieniądz, nie ma żadnej jakiegoś takiego podstawowej grzeczności traktowania człowieka i w katolickim kraju, gdzie jest 90 ileś tam procent katolików.
Dziękuję pani Agnieszko, bo mamy 2 minuty jeszcze, żeby odpowiedzieć i za 2 minuty kończymy program.
Odpowiemy pani Agnieszce. Całkowicie nie zgadzamy się z tą oceną o akademickiej medycynie. Jest tylko medycyna albo jej brak. Musi być medycyna oparta na faktach. Evidence-based medicine to jest medycyna oparta na faktach. I to nie jest inny rodzaj medycyny. W niej jest prewencja, w niej jest profilaktyka, w niej jest również chemioterapia nowotworów, o której pani wspomina. Leczenie poprzez różnego rodzaju witaminki to jest właśnie w katolickim kraju, to jest wudu. Tak jak homeopatia to jest wudu, mówię to z całą odpowiedzialnością, czy elementy homeopatycznego leczenia to są wudu. Jeżeli mówimy o wartościach katolickich i chrześcijańskich, to powinny być one oparte na prawdzie. Natomiast równocześnie nie zgadzamy się z opinią, że wszystkie apteki czy wszyscy lekarze to lekarze z pani opowieści. Dlatego i nie ma odpowiedzialności zbiorowej, jest odpowiedzialność indywidualna. I chcemy prosić Państwa o to, żebyście Państwo w sytuacjach, w których spotykacie się z jakimś złym zachowaniem, niepotrzebnym zachowaniem, wulgarnym zachowaniem, czy jakimś innym zachowaniem, zwracali się do bezpośrednich przełożonych tych osób. Nie uważamy też, że jesteśmy nastawieni na pieniądze. Jeżeli ja bym tak uważał, bym był 30 lat już dawno, czy nawet troszkę więcej na Zachodzie. Dla nas najważniejszy jest polski pacjent. Miarą polskiego patriotyzmu, pana doktora i mojego, jest być w tym kraju i leczyć Polaków.
Poza tym nie taka jest też konwencja naszego spotkania dzisiejszego, żebyśmy wypowiadali, choć przy okazji zdrowia tak rozumiem, że tak może być też nieraz, jakieś swoje wyłącznie trudne doświadczenia, tak? I zwłaszcza atakowali też pod tym względem naszych gości, ponieważ mamy...
Nie odbieramy tego jako atak. Nie, to jest dyskusja, otwarta dyskusja, jest bardzo fajna.
Ja przy tej okazji chciałem pozdrowić panią, u której ostatnio musiałem kupić, bo nie mam zapasów leku. I to chyba też dobrze,
to dobrze, tak? Nie należy ich gromadzić.
Była bardzo... Bardzo miła w aptece pani farmaceutka.
To jest głos.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. O 21:30 w Radiu Maryja spotkamy się raz jeszcze z naszymi gośćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.